Regionalny punkt widzenia. Aktywny samorząd. Pomysłowi mieszkańcy. Ciekawe inicjatywy. Wyjątkowe miejsca. Czym żyją lokalne społeczności? Regionalny punkt widzenia.
Od amatorskiego teatru poprzez wyplatanie koszy, leczenie powietrzem z ula, po integrację seniorów czy rozwijanie harcerskiego etosu. W gminie Gostycyn naprawdę nie brakuje ciekawych inicjatyw. W środowych audycjach poszukujemy ludzi aktywnych. Miejsce, w których współpraca, integracja mieszkańców daje znakomite efekty. Sławomir Nowak, Michał Słobodzian, dzień dobry. Witam gości. Naprawdę spora, mocna ekipa. Zacznę od pani Wioletta Górska, komendant szczepu ZHP Gostycyn. Witam serdecznie. Justyna Kożuch, prezes Spółdzielni Socjalnej Borowia Wigor oraz terapeuta domu dziennego pobytu dla seniorów. Barbara Piasecka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, a zarazem skarbnik Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Burchat. Jest także pani Marzena Przytarska, artystka ludowa, tworząca w Wiklinie, ale jak sama o sobie pani także mówi, aktywna gospodyni domowa. Iwona Śpica, koordynator Wioski Miodowej w Wielkim Mędromierzu, inspektor do spraw promocji gminy i współpracy. Witam serdecznie. Emilia Myk, podopieczna domu dziennego pobytu. Są także panowie, wójt Ireneusz Kucharski, Zbigniew Brzuchalski, twórca Izby Pamięci Zabytków w Wielkim Mędromierzu, Jerzy Kądziela, dawny wieloletni sołtys wsi Łyskowo, twórca api, inhalatora, Paweł Piesik, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Kloni, ale pan także zasiada w zarządach OSP w Gostycynie i w Tucholi. Jak państwo słyszą, sporo gości, bo tu naprawdę dużo się dzieje. Gościmy przedstawicieli i tak tylko części instytucji czy organizacji działających w gminie. Panie wójcie, co decyduje o tym, że ludziom się chce, by wyzwolić energię, potrzebne są jakieś super zabiegi? Jak to wygląda?
Przede wszystkim bardzo witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy Radia PIK. Myślę tak, że na terenie gminy działa 37 stowarzyszeń i plus dodatkowo jeszcze tak naprawdę takich, w cudzysłowie powiem, indywidualnych działaczy społecznych, jak dzisiaj mamy tutaj, jakich dzisiaj gościmy.
I 37 stowarzyszeń, a nie jesteście tak, jakąś gigantyczną
nie jesteśmy, gminą. Jesteśmy gminą wiejską, liczącą gdzieś około 5300 mieszkańców.
I to jest tak, że ciągle powstają nowe, ta energia, jedni
tak,
ludzie zarażają
nowe,
innych.
I właśnie myślę, wydaje, że na to jakby ma działanie kilka takich czynników. Pierwsze to w ogóle atmosfera w tej gminie. Atmosfera wśród mieszkańców, ale przede wszystkim też tak jakby pozytywne nastawienie całego samorządu gminy. Bo jeżeli na przykład przyjdzie do nas mieszkaniec i opowie swój pomysł, który chciałby realizować, no to nie zostanie jakby tutaj zbyty, tylko po prostu staramy się mu pomóc. Jeżeli nawet nie możemy pomóc, no to przynajmniej nie przeszkadzamy. Ale przede wszystkim zawsze, jeżeli ktoś przychodzi z jakąś nową inicjatywą, to robimy wszystko, żeby właśnie wspomóc go organizacyjnie, a jak mamy środki, to nawet finansowo.
I to jest tak, że te organizacje, pan mówi, 36 organizacji, plus jeszcze ludzie indywidualni, pasjonaci, te organizacje ze sobą współpracują, czy to jest jednak bardziej rywalizacja, no bo pewnie ten budżetowy tort jest też ściśle określony. Jak wygląda? Tu jest dużo napięć między...
Myślę, że nie, bo staramy się też dzielić właśnie te środki tak troszkę sprawiedliwie, żeby nie było właśnie takich niepotrzebnych zgrzytów między stowarzyszeniami. A jeżeli nawet gdzieś tam na jakimś polu takie zgrzyty powstają, to nawet ma to taki pozytywny sens, że może to wpływa na jeszcze lepsze projekty, które później te osoby czy stowarzyszenia realizują.
Czyli że ta konkurencja jest twórcza po
tak,
prostu.
To jest tak? Twórcze,
ludzie
tak.
ze sobą troszeczkę rywalizują. No właśnie, a sami mieszkańcy, poza oczywiście możliwością wybierania radnych, czy później kontaktów z radnymi, są wciągani w działanie samorządu? To jest jakiś taki ważny dla nas element modułu?
Myślę, że tak naprawdę to... Wciągamy mieszkańców w takich działaniach spontanicznych, na przykład jednorazowe imprezy, jak organizujemy, kiedyś rozpoczęliśmy organizację zlotu pojazdów zabytkowych. No i na przykład wielu strażaków się w to wciągnęło i później uznali, że trzeba to organizować cyklicznie, co roku. I dzisiaj już nie musimy ich do tego namawiać. Podobnie jest też z innymi mieszkańcami, na przykład, którzy mają takie zacięcie kulturalne. W sobotę będzie premiera Teatru Dorosłego, którym właśnie tutaj jakby
jeszcze
twórcą tego
opowiadać.
Jest. Tak, twórcą jest, ale tutaj obecna pani dyrektor GOKU i też skarbnik Stowarzyszenia Burchat. No i tam też wielu mieszkańców właśnie bierze udział w tym spektaklu. Tam nie ma takich zawodowych aktorów, tylko są nasi mieszkańcy. Mm-hmm. Oni też kiedyś rozpoczęli, kiedyś zaryzykowali, no i im się to spodobało. i teraz biorą udział w każdym. Każdy nowy kolejny premier.
Bardzo ważny jest klimat, czyli takie otwarte podejście samorządu do mieszkańców. A jeśli chodzi na przykład o proces decyzyjny, to nie wiem, są tutaj konsultacje, różne decyzje, konsultujecie?
Tak, jeżeli chodzi o takie formalne sprawy, to my mamy w gminie opracowany program współpracy z organizacjami pozarządowymi. To jest, on jest opracowany na lata 2016-20 i zawiera pewne takie priorytety, takie ważne dla nas, gdzie chcielibyśmy, żeby stowarzyszenia w jakimś sensie nas, gminę, czyli jakby tutaj urząd gminy, zastąpiły. Jest to przede wszystkim właśnie pomoc społeczna i pomoc dla seniorów. I mamy taki przykład dzisiaj właśnie, gościmy tutaj w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Borowiackiej Wigor, która właśnie jakby wypełnia tutaj zadanie własne gminy, czyli opiekę dla naszymi seniorami i prowadzi dom dziennego pobytu w Gostycynie.
Mhm. No w gminie zawsze, tak sobie wyobrażam, zawsze jest coś do zrobienia i teraz pytanie, mieszkańcy pewnie preferują inwestycje w drogi, w wodociągi, w budynki, tak, w infrastrukturę. Łatwo przekonać mieszkańców do tego, że warto inwestować no właśnie w kulturę, w sztukę, w coś, co jest troszkę mniej ulotne, w pomoc społeczną, czy tutaj dochodzi do zgrzytów?
No myślę, że w jakiś sposób wielu mieszkańców właśnie się angażuje w tą właśnie pomoc tutaj w tą działalność społeczną i to ma też duży wpływ na to, że nie mamy jakichś tutaj przeciwników tego. Także i staramy się właśnie to pogodzić, że i budujemy drogi, bo wiadomo, to są podstawy dla mieszkańców. Jeżeli ktoś daleko mieszka, no chce po prostu najpierw dojechać. Nie w błocie, tylko po asfalcie. Ale też już jest takie jakby... W pewnym sensie już mieszkańcy dochodzą do wniosku, że no też potrzeba troszkę ten czas zagospodarować w inny sposób. Czegoś dla ducha, tak.
No bo jak jeżdżę po regionie, to w niektórych gminach słychać, że jeżeli, a nawet samorząd chce zorganizować coś kulturalnego, no to tam radni zaczynają no właśnie kręcić nosem, aż może pieniądze niepotrzebne,
nie ma, nie.
A może na coś innego, tutaj kawałek drogi.
Myślę, że nie. U nas takich przypadków nie ma. Nawet radni, czy właśnie nie mieszkańcy sami proponują często właśnie jakieś pomysły właśnie, jak organizacja jakichś imprez. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby właśnie jak któryś z radnych powiedział, że po co wydajemy pieniądze na imprezę, skoro jest potrzeba gdzieś w jakiejś innej dziedzinie.
Jest z nami Barbara Piasecka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, a także skarbnik Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Burchat. No, państwo działają na tej pierwszej linii, jeśli chodzi o imprezy kulturalne. Faktycznie jest zainteresowanie? Ludzie sami inicjują, dopytują się, co robicie? No bo to taka codzienna działalność, ale pewnie też jakieś wydarzenia. Jest zainteresowanie?
Jest w tym sporo prawdy, tak. Rzeczywiście mieszkańcy bardzo często do nas przychodzą, mają jakieś własne pomysły, inicjatywy i taką właśnie inicjatywą był ten Teatr Dorosłego. W rozmowie właśnie z gospodyniami, z członkiniami KGW właśnie wyszło, że dawno temu był taki Teatr Dorosłego i ja podjęłam inicjatywę i wówczas zaaplikowałam o pieniążki do Fundacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i otrzymaliśmy dotacje. I takie pierwsze trzy premiery udało nam się dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu. I tak już ten teatr działa 10 lat.
Czyli jubileusz. W
tak,
roku.
W tym roku mamy jubileusz, 10. premierę.
A to jest, za chwilę porozmawiamy o spektaklu, ale to jest stały zespół, czy ludzie do konkretnego projektu są rekrutowani?
Część tych osób od początku pracują, natomiast szczególnie tutaj dzieci i młodzież odchodzą, przychodzą. Starsi też oczywiście do nas przychodzą, starsze osoby, niejako po prostu czekają na tą premierę, a też po każdej premierze mamy nowych po prostu aktorów.
Aha, czyli ten spektakl zachęca, inspiruje, tak?
Tak,
nowych.
Tak.
Są castingi do ról, przesłuchania, losowanie?
Raczej wychwytujemy sami. Jeżeli nam jakieś dziecko czy osoba dorosła gdzieś po prostu pozytywnie podpadnie, że jest zdolna i ma rzeczywiście dużo w sobie tego aktora, to po prostu rozmawiamy i zachęcamy. I tak właściwie pracowaliśmy dotychczas, było u nas 62 aktorów. Także. I pies.
Przez te 10 lat.
Tak, 62 i pies aktorów. Też był aktorem.
Pani dostrzega, że granie w teatrze dla tych ludzi to jest coś więcej, ich to zmienia, coś ma wpływ na ich życie?
Tak, ma ich ma wpływ na ich życie, bo ta grupa, szczególnie w ogóle 10 edycji, to jedna wielka rodzina. W tym teatrze grają dzieci, młodzież, dorośli, rodzice, instruktorzy, radni, także no naprawdę cała grupa społeczna. Oni przychodzą, spotykają się, próby zawsze z opóźnieniem, bo musi być przysłowiowa herbatka, rozmowa i no,
czyli to jest coś więcej niż teatr, tak, to jest po prostu
wspierają
spotkanie.
Wspierają nas tak samo, tworząc scenografię, po prostu możemy na nich liczyć i pomagają nam w tworzeniu tego teatru. Mają też swoją, po prostu swoją inicjatywę, mogą coś wnieść do tego teatru.
10 lat, to pewnie tych premier było sporo. Jakiego rodzaju to są spektakle? Jakoś osadzone tutaj w specyfice chociażby Borów Tucholskich, czy to zupełnie coś innego?
My specjalizujemy się w baśniach. Lubimy bajki, bo trafiają do wszystkich grup wiekowych. I do dziecka, i do dorosłego. Raz graliśmy rzeczywiście spektakl związany z obrzędem świętojańskim. Były to Diabelskie Skrzypce, bo rokrocznie naszym takim kultowym imprezą jest Polinocka. I wówczas było to pokazane.
Jakieś wpadki się zdarzają, bo rozumiem, że tekst trzeba znać na pamięć. Scenie jest łatwe, tak. Pewnie się nauczyć iluś
mamy
tam
suflera
tekstów. Bardzo ważne. Ważna rola, tak.
Ale była jedna wpadka, kiedy zaczęliśmy grać i nagle otwieramy kurtynę, a ona nam się podarła.
Ta kurtyna.
Ale niestety tutaj nasz pracownik wspaniale się po prostu zaprezentował, wszedł na scenę, ukłonił, kurtynę przesunął i dostaliśmy takie gromkie brawa i kupę śmiechu było.
No właśnie, jak mieszkańcy reagują? Widzowie też czekają na te premiery, są
czekają.
Aktywni, cieszą się z tego,
tak,
że coś takiego tutaj się dzieje.
Myślę, że już nawet to jest taka impreza, że no nie ma miejsc siedzących, ludzie stoją i no jesteśmy zobligowani również grać po premierze. Jeszcze kilka razy gramy dla szkół, przedszkoli, dla seniorów, no i jeszcze dla mieszkańców.
A ci aktorzy są później zaczepiani tutaj na ulicy na przykład? Ktoś tak. Im czasami dokucza, woła za nimi, nie wiem.
Tacy lokalni celebryci
są. Lokalnymi celebrytami.
Tak, są lokalnymi celebrytami.
Bez kolejki w sklepie, tak?
Rozpoznają ich po rolach, już nie jako pani, powiedzmy, przysłowiowa pani Zosia, tylko już poprzez tą rolę, która w ostatnim spektaklu była grana.
Działa pani także w Stowarzyszeniu Kulturalno-Społecznym Burchat. Tu co jest waszą specjalnością?
To znaczy staramy się rzeczywiście wspierać lokalny samorząd w działaniach, ale też sporo takich projektów edukacyjnych realizujemy dla seniorów, dla dzieci podczas wakacji letnich. Też odnawialiśmy lokalne zabytki. Także to są takie nasze główne kierunki.
Tutaj pan Wojt wspominał 36 organizacji. No jesteście jedną z tych organizacji. Pani dodatkowo łączy to też z pracą w instytucji samorządowej. Co jest kluczem do sukcesu? Co sprawia, że ludziom się chce?
No takim kluczem do sukcesu, no to przede wszystkim wytrwałość, cierpliwość, no i też muszą mieć takie wsparcie właśnie w lokalnych instytucjach, bo nie wszystko po prostu da się samemu zdziałać. Tutaj przede wszystkim współpraca. Współpraca instytucji, samorządu, wsparcie ze strony samorządu.
A to jest możliwe, żeby zadowolić oczekiwania wszystkich tych instytucji, czy jednak to bywa tak, że, no, że rozczarowania się pojawiają, bo ktoś chciałby więcej?
Musimy być cierpliwi, bo tak od razu wszystkiego nie da się po prostu zrobić. I tylko dialog ku temu prowadzi, że po prostu osiągniemy, tak? Trzeba po prostu, bo nieraz jest, niektóre organizacje są bardzo niecierpliwe i chciały tu i teraz coś działać, natomiast pewne rzeczy wymagają czasu.
No i wytrwałość, tak jak pani wspominała. Tak. Ważnym miejscem na mapie gminy są spółdzielnia socjalna Borowiacki Wigor i Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor. Jest z nami Justyna Kożuch, prezes spółdzielni socjalnej. Pani Justyno, tutaj pan wójt wspominał, że faktycznie jest taka wytyczona, jak rozumiem, mapa drogowa tego, w jaki sposób organizacje pozarządowe mają w pewnym sensie zastępować samorząd. Taka była potrzeba, żeby stworzyć właśnie taką spółdzielnię. To była najpierw diagnoza, tak, że brakuje usług
usług chociażby opiekuńczych, oferty dla seniorów i wtedy wy się pojawiliście?
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, w ogóle spółdzielnia socjalna jest spółdzielnią osób prawnych, założoną z inicjatywy gminy Gostycyn przez pana wójta Ireneusza Kucharskiego. Było nam o tyle łatwo na samym początku, że rzeczywiście spółdzielnia socjalna wstrzeliła się w taką niszę, która była w gminie Gostycyn. Mówiąc o niszy, mówię tutaj o usługach gastronomicznych, o opiece nad seniorami. I to są właśnie główne takie gałęzie działalności spółdzielni socjalnej.
Te usługi gastronomiczne, czyli co? Czyli tu jest na przykład restauracja?
Tak, mamy restaurację w gminie Gostycyn. Prowadzimy usługi gastronomiczne na zewnątrz, czyli catering. Jest możliwość przyjechania do nas, do restauracji codziennego zjedzenia obiadków. Można wykupić abonament. Mamy klientów na abonamenty. Organizujemy uroczystości rodzinne, wesela, jubileusze. Tak, to wszystko u nas
takim atutem pewnie tej kuchni, bo jak rozumiem, spółdzielnia socjalna to jest przedsiębiorstwo z misją, tak? To jest przedsiębiorstwo społeczne, czyli nie tylko po prostu biznes, coś więcej.
Tak, to działalność odpłatna, nieodpłatna, działalność gospodarcza. Między innymi właśnie prowadzimy dom dziennego pobytu Senior Wigor. Świadczymy tu usługi opiekuńcze dla seniorów. Seniorzy nasi przebywają w domu dziennego pobytu 5 razy w tygodniu, po 8 godzin. Świadczymy usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne, prowadzimy terapię zajęciową, aktywizujemy tych naszych seniorów. A to wszystko między innymi dzięki środkom zewnętrznym. Jeżeli mogę, to pochwalimy się tutaj programem ASOS, czyli aktywizacja społeczna osób starszych. Środki na realizację tego programu otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu programowi możemy realizować zajęcia aqua aerobic, aqua fitness, zajęcia umuzykalniające, terapię rękodzielniczą, wyjazdy do opery, teatru, wycieczki krajoznawcze. Także
wrócę jeszcze, jeśli pani pozwoli, bo jeszcze o aktywizacji seniorów porozmawiamy, ale do tej kuchni, bo kogo zatrudnia spółdzielnia socjalna? To są osoby, które mieszkańcy, tak?
Tak,
którzy w jakiś sposób nie radzili sobie na rynku pracy?
Tak, spółdzielnia Borowiacki Wigor zatrudnia osoby wykluczone społecznie. Wykluczone społecznie pod tym względem, że wieloletnio bezrobotne. To jest 9 osób. Zatrudniamy 3 kucharki, pomoc kuchenną, rehabilitanta, terapeutę zajęciową, pracownika gospodarczego i księgową. Tak, i to są wszystkie osoby z terenu gminy Gostycyn. Także cieszymy się, działamy już 2,5 lata i osoby będące mieszkańcami gminy Gostycyn znalazły u nas zatrudnienie.
I to było tak, że te osoby, no właśnie, tak, te osoby były też wcześniej przeszkolone, czy one miały takie kompetencje, bo z jakiegoś powodu były długotrwałe bezrobotne,
tak,
ale miały takie, na przykład pani księgowa była księgową, czy
tak,
przychodziła
pani
szkolenie?
Księgowa była księgową, kucharki były kucharkami, terapeuta zajęciowy był terapeutą zajęciowym, rehabilitantka
była. Tylko z jakichś względów po prostu te osoby nie pracowały i teraz mają taką szansę.
Tak, dostały taką szansę od nas, rewelacyjnie się tu sprawdzają, stanowimy dobry zespół. No i nie omieszkam powiedzieć, że oczywiście rozwijamy się i pewnie ten rok 2018 przyniesie kolejne zatrudnienia. Jest nam o tyle łatwiej, że otrzymujemy środki z Powiatowego Urzędu Pracy na tworzenie nowych stanowisk pracy. Są to dofinansowania na niezbędne na przykład urządzenia w kuchni, niezbędne urządzenia w sali rehabilitacyjnej. Dodatkowo otrzymujemy zwrot składek ZUS-owskich.
Panie wójcie, dom dziennego pobytu Senior Wigor to stosunkowo nowa oferta. Nie we wszystkich gminach powstają takie domy, choć jest ich coraz więcej. No to są właśnie domy, które powstają z centralnym, tak, dofinansowaniem. To jest taki montaż.
Tak, tak. My korzystamy właśnie co roku z zafinansowania z programu Senior Plus. Pierwotnie najpierw to nazywał się program Senior Wigor i w tym czasie jakby utworzyliśmy ten dom dziennego pobytu, a następnie co roku korzystamy już właśnie z takich środków na utrzymanie, na bieżące utrzymanie domu dziennego pobytu oraz właśnie...
A samorząd też coś się dokłada?
Tak, tak. Około 400 tysięcy złotych rocznie też tutaj idzie jakby jako dopłata właśnie do utrzymania tego obiektu oraz do jakby... czynszu czesnego, takiego, które płacą właśnie tutaj osoby starsze.
Bo to jest tak, że nie we wszystkich gminach takie placówki działają. Co jest największą barierą? Dlaczego? Co jest taką trudnością? No bo potrzeby są ogromne, o tym się mówi, prawda? Seniorów, którzy chcieliby
korzystać. Pomysł właśnie się tutaj u nas narodził, bo u nas było duże oczekiwanie wśród właśnie osób starszych. Często spotykałem się właśnie na klubach seniora, bo też na naszym terenie takie 3 kluby seniora istnieją. I zawsze była mowa o tym, żeby właśnie coś tak otworzyć, taki dom dziennego pobytu, gdzie mogliby się mieszkańcy, osoby starsze spotykać codziennie. Mhm. Żeby mogły się po prostu porozmawiać ze sobą. Wiadomo, że w swoim środowisku, w swoim wieku mają wiele tematów, a nie zawsze mogą jakby tutaj się wyżalić osobom, z którymi mieszkają. Bo młodzi ludzie mają pracę i nie zawsze mają czas właśnie, żeby rozmawiać ze starszymi osobami. No i właśnie to mnie jakby tutaj zmotywowało do tego, żeby coś takiego otworzyć. No, udało się, pojawił się taki program Senior Vigor. Tutaj dzięki właśnie też moim pracownikom, którzy też mnie tutaj do tego zachęcili, napisaliśmy taki właśnie wniosek do ministerstwa, no i otrzymaliśmy dofinansowanie. W tamtym czasie pamiętam, że to chyba byliśmy jedną z 2 gmin w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
Czyli przecieraliśmy
szlaki, tak.
Udało się ten szlak przetrzeć, dom działa. Jest z nami pani Emilia Myk, która jest podopieczną domu dziennego pobytu. Witam bardzo serdecznie. Pani się teraz przeżegnała. Rozumiem, że to ze strachu. Pani Emilio, proszę się nie obawiać. Zainteresował mnie ten akwaerobik. Korzysta pani z tego, tak?
Tak, dzień dobry.
Tańczy pani w basenie?
Tak, jeździmy do Chojutowa. Aha. I tam mamy bardzo takich fajnych, przystojnych ratowników, pana Aha. Przemka i pana Kajetana, bardzo grzeczni. Pozdrawiamy ich serdecznie.
Ale co tam robicie, jak to wygląda?
No, jest muzyka i ćwiczymy. Pod okiem ratownika, instruktora w wodzie ćwiczymy i osoby, które nie umieją pływać, uczą się pływać.
A pani umie pływać?
Już umiem, troszeczkę umiem.
A nie umiała pani?
Nie umiałam,
a tym zajęciom się
tak,
pani
dziękuję,
nauczyła.
Nauczyłam, tak.
Aha, no
także
to
bardzo przyjemnie. Ponadto mam jeszcze aerobik muzyczny z elementami tańca. I my tutaj mamy panią instruktor, która nas uczy tańczyć i ćwiczymy. Po tych ćwiczeniach i w basenie, i tutaj u nas na sali, jesteśmy sprawne jak młode bogi. Ani nie czujemy, że nam coś łupie, że nam coś tam...
A nie zdarza się tak, że zaczyna pani ćwiczyć i nagle nie może się pani ruszyć,
Nie, mamy rozgrzewkę i dopiero wtedy idziemy do... Tak po kolei etapami dochodzimy, nie?
No właśnie, także, do finału, wielkiego finału,
tak,
czyli tego
tańca. Znaczy się, wracając do naszych zajęć, mamy jeden swój kabaret.
Kabaret.
Prowadzimy kabaret, który nam bardzo leży na sercu i się bardzo angażujemy i wszystkie lokalne imprezy uczestniczymy w nich i mamy dużo braw i ludzie nas lubią za to i teraz też się będziemy przygotować do Dnia Gostycyna i cały czas ciągle pracujemy, żeby coś nowego pokazać.
Aha, i jak rozumiem, ta praca i nad tekstami, uczenie się, to też dobrze działa na mózg.
Tak, dobrze. Jesteśmy z wigorami i teraz nas nie boli już głowa i umysły pracują i nie siedzimy w kącie i jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. I w tym miejscu podziękujemy panu Wójtowi, pani naszej Justynce, że taki dom mamy.
Ale mam nadzieję, że w kabarecie czasami jakieś złośliwości pod adresem władzy też się pojawiają.
Na razie nie mamy powodów.
Ach,
na razie nie, może później, zobaczymy. Nie? Na razie nie.
Bo kabaret to jest świetna możliwość, żeby coś tam uszczypnąć.
Ale przy okazji zachęcamy innych naszych seniorów z naszego terenu, żeby do nas przychodzili, żeby u nas byli i polecamy innym wójtom, innym władzom gminy, żeby też zakładali w swoich miejscach takie domy. Tutaj dużo by było opowiadać, co robimy. Mamy laptopy, uczymy się kurs komputerowy. Mamy, każda uczestniczka ma swój laptop i naprawdę uczymy się i będziemy podglądać Radio PIK, jak się dobrze nauczymy, co robicie, jakie macie audycje.
Zachęcamy na stronę radiopik.pl, tak. Oczywiście kontrolować. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Bardzo pani dziękuję. Bardzo wielu gości, więc tak
dziękuję.
Troszeczkę będę pewnie przyspieszał te nasze rozmowy. Jest z nami Wioletta Górska, komendant szczepu ZHP w Gostycynie. Pani Wioletto, spotykamy się w takim szczególnym czasie, roku jubileuszu, tak? Stulecie harcerstwa polskiego. Harcerstwo w gminie to jest siła?
Czuwaj. Tak, myślę, że damy się tutaj zauważyć. Jesteśmy na wielu imprezach lokalnych. Najczęściej oprócz tego, że pomagamy trochę w logistyce, to jeszcze obstawiamy z punktu widzenia i z takich praktycznych rzeczy jak pierwsza pomoc, ponieważ mamy w swoich strukturach kwalifikowanych ratowników, także naprawdę wiedzą, co robią i wiedzą, jak to robić.
A jaka jest motywacja rodziców, którzy decydują się na to, żeby posyłać dzieci do harcerstwa? Co jest ważne? Dlaczego warto?
Dlaczego warto? Ponieważ uczymy przez działanie. I to nie jest takie książkowe uczenie, tylko dzieci naprawdę nabywają praktyczne umiejętności.
Czyli jakie na przykład?
Na przykład ostatnio z zuchami robimy sprawność chemika, więc działamy a propos takich właśnie otwartości, jak co można wykorzystać, albo jakie, z jakimi środkami w domu można się spotkać i czego lepiej nie tykać i w jaki sposób zadziałać, gdy nam się przytrafi jakaś nieprzyjemność, jeżeli chodzi o takie chemiczne rzeczy. Skończyliśmy sprawność, jeżeli chodzi o tych najmłodszych, skończyliśmy sprawność ratowniczą, więc dzieci naprawdę bardzo dużo wiedzą o pierwszej pomocy, wiedzą, gdzie się zgłosić i jak ratować i jak reagować, co jest bardzo ważne, ponieważ zauważyliśmy, że wielu dorosłych często nie wie bądź panikuje, a dzieci bardzo naturalnie podchodzą do sprawy i bardzo naturalnie potrafią szybko zareagować i sprawnie i właściwie.
Dużo jest takich też, bo tak sobie wyobrażam, niestety nie byłem w harcerstwie, ale tak sobie wyobrażam, że jest to też pewna przygoda. Dużo jest takich działań w terenie, czy idziecie do lasu, szkoła przetrwania, budujecie tam obóz od początku, sami gotujecie, czy to już troszeczkę też się harcerstwo zmienia?
Jak tylko jest pogoda dobra, to tak, ruszamy się, idziemy korzystać z terenów, ale też uczenie przez działanie ma to do siebie, że jako starsi później harcerze i instruktorzy jesteśmy do wszelkiej pomocy i w najtrudniejszych przypadkach, co też zresztą mogliśmy pokazać w naszej gminie i zresztą w dwóch ościennych przy okazji nawałnicy, bo rzeczywiście byliśmy tutaj przy współpracy z sztabami kryzysowymi gmin. Do nas zjeżdżali się i zgłaszali się harcerze, instruktorzy, dorośli, specjaliści ze swoim sprzętem, z umiejętnościami. Zgłaszali się z całej Polski i to myśmy ich kierowali i myśmy rozplanowywali pracę, gdzie mają pomóc, jak pomóc i komu pomóc, więc sami się śmieli, że zrobili nam tutaj na naszym terenie
no,
dość dobry PR, tak? Ponieważ no, ludzie bardzo docenili ich obecność, ich pomoc i praktyczne umiejętności.
Przygodą, ale to także służba.
Przede wszystkim służba, tak. To właśnie było, można zauważyć, szczególnie podczas sierpnia i do teraz, bo to teraz monitorujemy pewne rzeczy i z osobami, które tam gdzieś wspieraliśmy, mamy nadal kontakt. Tak,
jak obserwuje pani tych młodych ludzi, którzy pewnie jest sporo osób, które zaczynają od zuchów, tak, i później gdzieś tam pną się na przez szczeble kariery, to zmienia ich życie? Oni się stają jacyś inni? Dojrzewają inaczej? To jest ciekawsza młodzież? Jak to wygląda?
Przede wszystkim ukierunkowuje. Ukierunkowuje w dobry takim umiejętność radzenia sobie w życiu w wielu sytuacjach. Często właśnie jak już dojrzewają, jak pan mówi, czyli od zuchów gdzieś tam przez harcerzy starszych i wędrowników, kiedy stają się instruktorami, no nie wszyscy stają się instruktorami, ale większość z nich tak, bo już od 16 roku życia mogą, czyli opiekują się drużyną i wspomagają w chówcu, to mówią, że gdyby nie to, że wstąpili do harcerstwa w pewnym swoim czasie, to pewnie dzisiaj by się gdzieś wałęsali albo ich życie byłoby jakby trochę, no gdzieś tam pokiereszowane troszeczkę. A dzięki temu mogli też, jak wcześniej mówiliśmy o przygodzie, poznać przygodę i poznać wiele i miejsc i możliwości, ponieważ przez swoją działalność ogólnie mamy też, dajemy dzieciom wiele możliwości, bo mamy też wyjazdy, jak zdarza się wyjazd zagraniczny, mamy też wiele kontaktów z władzami najróżniejszymi. Ostatnio byliśmy na Złazie w Toruniu i z marszałkiem Całbeckim się spotkaliśmy na swoje stulecie kujawsko-pomorskie. Mamy też okazję spotkania się z ludźmi z zagranicy, bo przyjęliśmy skautów z Palestyny, dokładnie z Betlejem. Więc w ten sposób dajemy dzieciom możliwości najróżniejsze i działania i kontaktów, których nie mieliby, gdyby nawet przez szkołę nie dałoby rady się
tego zrealizować. Jest szansa, że pojedziecie do Betlejem?
Być może. Cały czas nas zapraszają.
Aha, no to życzymy, żeby te plany się spełniły. Paweł Piesik, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Klonii, jest także naszym gościem. Panie Pawle, no wiadomo, OSP to ciężka, codzienna praca związana z wszelkiego rodzaju ratownictwem, ale jesteście też ważnym jakimś takim ogniwem tutaj w lokalnej społeczności. Coś więcej też robicie? Wychodzicie jakoś do ludzi?
Działamy, tak, oczywiście. Straż pożarna z samej nazwy już kojarzy się z pożarem i tak naprawdę w XXI wieku tych pożarów pożarów już nie ma i tak naprawdę nie jest tak, że tylko siedzimy i czekamy tą scenę, ale angażujemy się wszędzie, gdzie możemy, właśnie w działalności kulturalne, wychowawcze dla młodzieży.
Na przykład co robicie?
Prowadzimy młodzieżowe drużyny pożarnicze. Jest to młodzież i dzieci w wieku od 10 do 16 lat. Spotykamy się i podobnie jak harcerze mamy zajęcia medyczne z pierwszej pomocy. Bierzemy udział w zajęciach sportowych, przygotowujemy się do zawodów sportowo-pożarniczych, gdzie mamy zawody w powiatowe zawody, powiatowe wojewódzkie w Bydgoszczy i na te zawody jeździmy. Tam młodzież może się konkurować z innymi, spotykać, wymieniać swoje znajomości czy po prostu wiedzę, którą się nauczy.
Czyli jakby ten taki moduł ratowniczy to jest jakiś tylko jeden z elementów, tak?
Jeden z elementów głównych tak naprawdę, ale te pośrednie właśnie kultura, rozrywka, sport, to są te pośrednie, które też uczestniczymy właśnie.
Młodzi ludzie garną się, mówiąc tak kolokwialnie, do ochotniczej straży, bo są takie gminy, gdzie kilkaset osób działa w strukturach OSP. Pewnie kiedyś było też troszeczkę inaczej, a teraz łatwo jest zachęcić młodzież do działania?
Obecne czasy są trochę trudniejsze, kiedy rozmawiamy z naszymi rodzicami, oni kiedyś bardzo chętnie po szkole zostawiali tornistycznie w kącie i szybko biegli na boisko gdzieś tam ćwiczyć. W naszych obecnych czasach ciężko jest wyciągnąć tę młodzież, ale póki co nam się udaje, wyciągamy ich, póki teraz pogoda właśnie sprzyja, to przychodzą, garną się, chcą ćwiczyć czasami, dopytują, czy na Facebooku, czy piszą SMS-y. Dychu, kiedy zbiórka, kiedy zaczynamy ćwiczyć, kiedy zawody, więc jest to zainteresowanie. On cieszymy się, bo możemy wtedy działać z nim.
Jak dobrze rozumiem, pan mieszka w Małej Kloni. W małej miejscowości to jest szczególnie istotne, tak? Żeby taka oferta była dla młodzieży.
Jest to mała miejscowość, w około 350 mieszkańców i sam jestem dumny z tego, że tak naprawdę mieliśmy swojego czasu dwie drużyny pożarnicze. To jest 20 młodych osób. Tak naprawdę w gminie mamy tych drużyn, 4 drużyny młodzieżowe i staramy się cały czas z nimi działać.
Iwona Śpica, koordynator Wioski Miodowej w Wielkim Mędromierzu. Proszę Państwa, bo tu w gminie naprawdę sporo się dzieje. Wioska Miodowa, działa także Wioska Górnicza, którą odwiedziliśmy 2 tygodnie temu, ale jest także Wioska Miodowa, Wielki Mędromierz. Pszczoły są szczególnie tu honorowane przez Państwa. 10 lat istnienia wioski. Coś szczególnego przygotowaliście na ten rok?
Dzień dobry, witam Państwa. Szczególny będzie taki festyn połączony z właściwie dożynkami gminnymi, które w zeszłym roku nie mogły odbyć się z powodu właśnie naszej nieszczęsnej nawałnicy. Będą to właśnie takie barwy lata lasów, rzek i naszych tutaj jezior i pól. I będziemy również przedstawiać ofertę miodową.
No właśnie, Wioska Miodowa powstała dlatego, że w wiosce, z tego co pamiętam, we wsi było kilkanaście pasiek, prawda? To też taka potrzeba miejsca. Łatwo było ludzi namówić do takiej już bardziej instytucjonalnej działalności.
To znaczy w 2008 roku szukaliśmy jakiejś, oprócz tego, że oczywiście tej tradycji, kultury i tak dalej, jakiejś promocji naszej miejscowości i gminy. I wtedy były takie modne właśnie wioski tematyczne. Pierwszą wioską była Wioska Grzybowa, a my byliśmy jako drugą wioską w naszym powiecie tucholskim. No i tak szukaliśmy po naszej wiosce, jaki produkt ewentualnie mógłby być tym przewodnim tematem. No i stwierdziliśmy, że tyle tych pasiek takich malutkich, przydomowych, bo było ich wtedy 9 czy 10, no to uderzyliśmy w ten temat, no i że lubimy pszczoły, lubimy kwiatki, lubimy środowisko. To wszystko razem połączyliśmy w całość.
Przez te 10 lat wioska się naprawdę rozwijała. Powstało takie centrum we wsi, prawda, gdzie przyjmujecie gości, jest także mini muzeum, sporo można zobaczyć.
Tak jest, nasza oferta się co roku poszerza, staramy się ją bogacić. Mamy już dwie kroniki zapełnione i na przykład takie wpisy jak: chcielibyśmy bardzo podziękować za serdeczne przyjęcie, rodzinną atmosferę, lekcje pszczelarstwa, smaczny posiłek i ciekawą naukę wyrobu, świec z wosku pszczelego. Mamy zapełnioną tą kronikę takimi fajnymi, ciekawymi wpisami i to nas motywuje do działania dalszego. Ludzie wyjeżdżają, myślę, od nas zadowoleni.
Wioska Miodowa to Wielki Mędromierz. O pszczołach jeszcze powiemy, bo jest z nami także pan Jerzy Kądziela, twórca api inhalatora, ale to za moment i przeskoczę teraz do pani Marzeny Przytarskiej. Jest pani artystką ludową, tworzącą w Wiklinie, ale także jest pani, to właśnie pani mówi sobie, aktywna gospodyni domowa. No tutaj pani wyroby, tak? Przed nami patrzę, pierwsze miejsce, tak? W kategorii, nie, to mini formacja młodsza, to nie. Tutaj jest perła, produkt regionalny, perła 2012 roku. I za co?
Ta witam. Tą perłę otrzymałam w roku 2012 za taki produkt regionalny, który już jest wpisany na listę produktów tradycyjnych prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za syrop o takiej fajnej nazwie etnograficznej Fiut.
No właśnie, to zawsze budzi kontrowersje i też pytania, cóż to jest za syrop?
To jest po prostu taki naturalny syrop z buraka cukrowego. Po prostu wytwarza się go z korzenia, czyli z owocu, o też tak można nazwać, buraka cukrowego. Trzemy go, parujemy, wyciskamy z niego soczek i odgotowujemy kilkanaście godzin, aby powstał taki bardzo słodki, zdrowy produkt.
Pani działa w kilku tak naprawdę organizacjach, bo i w Kole Gospodyń Wiejskich, i w LGD. Co pani daje ta aktywność?
Przyjemność, po prostu poznawania nowych ludzi, którzy też działają tak jak, podobnie jak ja. Tworzą, wytwarzają różne produkty regionalne, tradycyjne. Naprawdę możliwość poznawania fantastycznych ludzi.
I wtedy życie inaczej wygląda?
Tak. Szczerze mówiąc, odchowałam dwójkę dzieci trochę starszych i stwierdziłam, że coś trzeba zrobić, pokazać swoje produkty, które tutaj mamy na naszym terenie, bo przecież Bory Tucholskie są bogate w tradycje i regionalne różne produkty, więc też tworzyliśmy ten syrop, co pamiętam, rodzice, dziadkowie, więc zajęłam się to tym na taką troszeczkę większą skalę. Oczywiście też wsparcie z gminy. Tu pani dyrektor, pani Basia, też to był mój pierwszy taki występ u pani dyrektor. Jestem jej bardzo wdzięczna i od tego się właściwie zaczęło.
Jak dobrze panią rozumiem, to ta aktywność wypełnia też taką pewną lukę, tak? Dzieci już są dorosłe, coś trzeba w życiu robić.
Tak, no potem się pojawił najmłodszy syn, więc on też jest takim małym skarbem, który wszędzie ze mną jeździł na wszystkie festyny, więc tutaj można powiedzieć, że on jest takim festynowym dzieckiem. Też działa, chodzi, zachęca do posmakowania nawet tego produktu. Także no, tu jest wsparcie całej mojej rodziny, bo ten produkt jest bardzo pracochłonny, więc wspiera mnie w tym cała moja rodzina i nie tylko, bo i tutaj powiat, gmina i znajomi, przyjaciele. Także
panie Marzeny, można spotkać się na różnego rodzaju festynach, pewnie nie tylko w gminie, w całym powiecie tucholskim.
I w innych województwach też.
I w innych też warto zaglądać. Mamy jeszcze 6 minut. Zbigniew Brzuchalski, twórca Izby Pamięci Zabytków w Wielkim Mędromierzu. Panie Zbigniewie, odwiedziliśmy już pana kiedyś, chyba dwukrotnie nawet, bo nieczęsto jest tak, że no, po prostu człowiek ma taką pasję i jest w stanie stworzyć w swoim domu, w garażu Izbę Pamięci Zabytków. Pan głównie oczywiście, tak jak już kiedyś wspominaliśmy, interesuje się samochodami starymi, motocyklami, rowerami, ale nie tylko. Co tutaj pan ma w koszu? Proszę pokazać, powiedzieć.
Ja tak powiem na początku, witam serdecznie słuchaczy Radia PIK. Ktoś kiedyś powiedział, że chwalić się to nie grzech, lecz obowiązek. I my dzisiaj ten obowiązek jakby spełniamy.
Pan ciągle pracuje nad swoją izbą. Tak. Nowe eksponaty.
No tutaj, przywiozłem w takim koszu kolekcję lamp od karbidowych, naftowych, kolejowych, przyczepianych do pojazdów, jakby do motocykli.
I to jest lampa, teraz tutaj mam, lampa rowerowa, gdzie lampa, na naftę, tak? No wlewało się naftę.
Tu się wlewało naftę, tu jest takie szkło powiększające, ten reflektor, a tu jest drugi egzemplarz takiej lampy po prostu karbidowej. Tu się lało wodę. Jest taka regulacja, taki zawór. No i kładły się karbid i to się zamontowało do pojazdów.
Jest także lampa, która, jak pan mówi, pamięta czasy cesarskie,
chyba,
tak?
Chyba Wilhelma, albo może tutaj jest wyprodukowana w Hanowerze, tak? Nie wiem, pan redaktor lepiej widzi.
W Hanowerze, tak.
W Hanowerze, taka kolejowa lampa, która była zawieszana na ostatnim wagonie kolejowym. Tu jest szkło, z jednej strony jest czerwone, z drugiej jest białe. To w zależności od tego. Potem na rozjazdach kolejowych też montowano takie lampy, także kolekcja się powiększa.
Kolekcja, która jest tak naprawdę umiejscowiona w pana domu, prawda? W garażu. I to także był projekt. To warto podkreślić, że...
To nie jest garaż, to jest specjalnie pomieszczenie takie...
No właśnie, specjalnie przygotowane. Teraz pan tak, Zbigniew się obraził.
Nie,
chciałem.
Nie.
Specjalne pomieszczenie, ale tak, projekt, prawda? To no był tak, projekt, tak, udało tak. się pozyskać też zewnętrzne fundusze.
Tak, tak. Ja chciałem jeszcze nawiązać tutaj do wypowiedzi pana wójta, bo pan wójt wspomniał właśnie o zlocie pojazdów pożarniczych. To w zasadzie była moja inicjatywa, którą potem strażacy przyjęli do siebie i teraz z kolei zapraszam wszystkich miłośników tych pojazdów na zlot, który odbędzie się w tym roku. To już trzeci zlot. No mam jeszcze taki pomysł, po prostu 25 w środę wyjeżdżam do szkoły specjalnej do Tucholi i będę po prostu eksponaty przywoził tam do dzieci, do szkół, żeby po prostu wprowadzić jakiś taki program o historii wynalazków, nie? To będzie takie...
Jeśli jest przyjazny klimat, to można naprawdę różne fantazje realizować. Jest z nami pan Jerzy Kądziela. Panie Jerzy, dawny wieloletni sołtys z Siły Skowo, twórca API Inhalatora, czyli miejsca, gdzie można oddychać powietrzem z ula. Byliśmy tam także w wakacje, opowiadaliśmy w ramach akcji Ale Piękne Lato, ale panie sołtysie, pan integrował mieszkańców, prawda? To ludzie żyli trochę tym API Inhalatorem. W pobliżu powstała także ścieżka specjalnie dla mieszkańców. Proszę o tym opowiedzieć.
Proszę państwa, ja jestem chyba najmłodszy tu wśród tego gremium, chociaż wiem, że nie mam 18 lat, ale to wina tej jedynki, bo pofiglowała i mi się przestawiła z drugiej strony ósemki, a w tym roku już nie będę nawet tego mógł mówić, bo już będzie następne znowu tam.
Mamy półtorej minuty, panie Jerzy. Wiem, że zawsze pan czuje niedosyt, ale integracja mieszkańców.
Proszę państwa, więc to jest historia długa, integracja społeczeństwa, dlatego, że byłem 30 lat sołtysem. Byłem też sołtysem nawet wojewódzkim, prawda, w 12 roku.
O tej ścieżce do ćwiczeń, pan powie.
Skupiamy się tylko wtedy na apiterapii, bo jak tylko taki krótki czas mamy.
O ścieżce, chciałem popytać o ścieżce
tak,
dla mieszkańców.
Więc to ścieżka zdrowia i apiterapia są nierozłącznymi sprawą. Na ścieżce zdrowia, która prowadzi poprzez pola uprawne i las w dolinę rzeki Brdy, prawda, to jest rezerwat w tej chwili, długość około 3 km i na tej ścieżce zdrowia stoi 13 obiektów terapii, czyli praktycznego ćwiczenia dla wszystkich i dla seniorów, i dla w pełnych wigoru mężczyzn, ale i młodzieży, bo ogólnie jesteśmy przekonani, że stan zdrowia życia, zwłaszcza człowieka w obecnej dobie, się przedłuża się, ale stan zdrowia poszczególnych grup społecznych, zwłaszcza młodzieży, jest katastrofalny. Zaskupiła się młodzież nad urządzeniach technicznymi, prawda,
i w ogóle brak ruchu,
brak wszystkiego. I dlatego to te ćwiczenia na ścieżce zdrowia i spacery mają wyrywać po prostu, skłonić do myśli, głębiej refleksji, świeżym powietrzem, słuchaniem ptaszków i tak dalej, i tak dalej. To znowu krótki czas, mnie pan w tej chwili wiąże. Z tym wracam więc i na tym ścieżce stoi specjalny obiekt, prawda, na czterech kołach. To miało być na fundamentach, ale uparliśmy się, że nie, dlatego, że może być...
API Inhalator. Panie Jerzy, musimy kończyć, kończy nam się czas, dlatego, ale o API Inhalacji jeszcze będziemy także w wakacje opowiadać. Specjalne urządzenie, specjalne pomieszczenie, gdzie można wejść i oddychać powietrzem z ula i tak naprawdę to bardzo dobrze robi na ciało i duszę.
Inhalacja to jedna sprawa, ale głównie zajmujemy się też po prostu propolisem i pyłkiem kwiatowym, który tutaj jest, prawda? No ale to jest
temat rzeka.
Na dłuższy
chcieliśmy
temat
dzisiaj tylko zasygnalizować, proszę państwa, zasygnalizować, ile naprawdę dzieje się w imieniu Gostycyn. Musimy kończyć. 36 organizacji. Pokazaliśmy tylko maleńki wycinek, ale będziemy tu oczywiście powracać. Bardzo państwu dziękuję. Sławomir Nowak, Michał Słowodzian. Pozdrawiamy z Gostycyna.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.